rozpalaj serce me. Duchu Święty, rozpalaj serce me. Duchu Święty, rozpalaj serce me. Chcemy Cię uwielbiać, chwalić Ciebie, Panie, bo Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie. Chcemy Cię uwielbiać, chwalić Ciebie, Panie, bo Ty jesteś światłem. Oświecaj serce me, Duchu Święty, oświecaj serce me, Duchu Święty, oświecaj serce me, Duchu Święty, oświecaj serce me. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie. Chcemy Cię uwielbiać, chwalić Ciebie, Panie, bo Ty jesteś światłem.
Posługiwanie się środkami społecznego przekazu. To jest temat, drodzy, dzisiejszej katechezy. Trwamy w rozważaniu ósmego przykazania z dekalogu: nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. I w tym kontekście chcemy dzisiaj rozważyć właśnie to zagadnienie środków społecznego przekazu. To jest punkt w katechizmie 2493 i punkty kolejne. Katechizm mówi, że we współczesnym społeczeństwie środki społecznego przekazu odgrywają wyjątkowo ważną rolę w informowaniu, rozwoju kultury i w kształceniu. Rola ta wzrasta w związku z postępem technicznym, z bogactwem i z rozmaitością przekazywanych wiadomości oraz wzrasta również wraz z wpływem wywieranym na opinię publiczną przez te różne środki społecznego przekazu. Tyle mówi punkt pierwszy tego fragmentu, który dzisiaj rozważamy. Drodzy, wiemy, że mamy dzisiaj społeczeństwo, mówimy, informatyczne wręcz, tak się mówi. Mówimy o mediach, że to jest czwarta władza i to mówimy nie bez powodu. Tak faktycznie jest. Może, drodzy, taki przykład z negatywnej strony, ale dający nam dobry obraz tego, czym są dzisiaj media. Kiedy dzisiaj gdzieś w jakimś państwie ktoś chce przejąć władzę, to najpierw zazwyczaj próbuje przejąć właśnie media. Pamiętamy choćby walkę o niepodległość Litwy, to są lata 90., gdzie największe walki toczyły się gdzie? Właśnie o wieżę telewizyjną. Nie o parlament, nie w innych miejscach, ale o to. Czy choćby masakry w Rwandzie, gdzie ogromną rolę, nie jedyną oczywiście, ale ogromną rolę odegrała jedna z rozgłośni, która tak antagonizowała dwa plemiona, że doszło do tych rzezi. Nie jedyna to była rola, nie jedyny to był czynnik, ale też również i ten. Owszem, to nie jest zjawisko nowe, tak można powiedzieć. Rok 1938 w jednej z rozgłośni w Stanach Zjednoczonych wyemitowano audycję pod tytułem Wojna Światów. To była radiowa wersja książki, która się ukazała kilka lat wcześniej. Ale tak to słuchowisko wykonano, że słuchacze mieli wrażenie, jakby to się działo na ulicy, gdzieś na żywo, jakby reporterzy komentowali to, co się dzieje wtedy, czego są świadkami ci redaktorzy. I wybuchła panika. Rok 1938. Przerażeni ludzie dzwonili do rozgłośni z pytaniami, co robić. Były przypadki załamań nerwowych, zniszczenia, rozruchy, niepokoje. Straty sięgnęły kilkuset tysięcy dolarów. Rok 1938, przypomnę, a więc dawno, dawno temu. Już wtedy ten przykład nam pokazuje, jaką rolę wtedy miały media, a dzisiaj, drodzy, tym bardziej i mamy tę świadomość i też katechizm o tym nam bardzo jasno mówi. Tych przykładów można by jeszcze mnożyć, roli dzisiaj mediów na nasze myślenie, na nasze tematy rozmów, o czym my rozmawiamy przy stole. No właśnie o tym, co usłyszymy w telewizji, w radiu i tak dalej. To jest chyba rzecz na tyle oczywista, że nie wymaga dalszych komentarzy. Czytamy dalej katechizm. Mówi nam, że informacja przekazywana przez środki społecznego przekazu pozostaje w służbie dobra wspólnego. Podkreślę, drodzy, raz jeszcze, w służbie dobra wspólnego, a więc nie w służbie dobra prywatnego, nie w służbie dobra jakichś korporacji, nie w służbie dobra rządzących, ale w służbie dobra wspólnego. I dalej mówi katechizm, społeczeństwo ma prawo do informacji opartej na prawdzie, wolności, sprawiedliwości i solidarności. I dalej czytamy, właściwe zastosowanie tego prawa domaga się, by co do swego przedmiotu, co do swojej więc treści, informacja była zawsze prawdziwa i pełna, przy zachowaniu sprawiedliwości i miłości. Poza tym, aby co do sposobu była godziwa i odpowiednia, to znaczy, aby przestrzegała święcie zasad moralnych oraz słusznych praw i godności człowieka, tak przy zbieraniu wiadomości, jak i przy ogłaszaniu tych wiadomości. Tyle mówi kolejny punkt katechizmu. I drodzy, pozwólcie krótki komentarz. Aby informacja była co do swego przedmiotu, treść zawsze prawdziwa i pełna. Można nie skłamać i prawdy nie powiedzieć, kiedy informacja jest niepełna. Pytanie, czy półprawda jest jeszcze prawdą? Ktoś nie skłamał, ale prawdy nie powiedział. Dlatego mówi katechizm, aby treść, informacja była prawdziwa i pełna. Przy zachowaniu sprawiedliwości i miłości. Też dwa ważne kryteria podawania wiadomości. Pełna prawda, prawdziwa informacja, czy ona jest kierowana miłością? Bo można mówić prawdę tak, że można komuś zrobić krzywdę. Prawda podana w złym momencie, w zły sposób, tak opakowana, że może przeczyć miłości i sprawiedliwości. I tutaj katechizm też wyróżnia te dwa etapy. Moment zbierania wiadomości i moment przekazywania tych wiadomości. A więc czy i na tym etapie ten, który to wykonuje, czy przestrzega zasad moralnych, czy to jest moralne, czy kieruje się zasadami moralnymi, moralnością. Wiemy, drodzy, że informacja jest dzisiaj jednym z podstawowych narzędzi demokratycznego uczestnictwa, demokratycznego państwa. Wiemy, że dzisiaj nie można myśleć o żadnym udziale w życiu społecznym, publicznym, najbardziej nawet tym lokalnym, czy też tym największym, najbardziej najszerszym, bez znajomości problemów tego, czym wspólnota żyje. Moja wioska, gmina, miasto, państwo, świat, bez znajomości faktów, bez znajomości różnych propozycji ich rozwiązania. Jeśli tego nie wiem, to jak mam w tym uczestniczyć? Dlatego tutaj ważna kwestia jest, aby zapewnić prawdziwy pluralizm w tej delikatnej dziedzinie życia społecznego właśnie, jaką jest informacja. Aby zapewnić wielość form, wielość narzędzi na polu informacji i na polu komunikacji. A więc prawdziwy pluralizm, żeby był. Bo może być pluralizm nieprawdziwy, czyli pozorny. Nie chodzi tylko o ilość podmiotów, które informują nam o tym, co się dzieje w świecie. Ale kto za tym stoi? Kto to finansuje? Do kogo one należą? To jest kwestia kluczowa. Samo też słowo, drodzy, informacja, samo słowo, gdybyśmy je tak przeanalizowali, informacja. W tym słowie jest coś więcej niż przekazywanie suchych faktów. Informacja to ma w sobie coś z formacji, a więc coś z kształtowania in, wewnątrz, w człowieku, w sercu. A więc informacja jest czymś, co mnie buduje od środka. Moje myślenie, moje opinie i potem oczywiście moje wybory. Wśród przeszkód, bo też są przeszkody, które stają na drodze do pełnej realizacji prawa do otrzymywania obiektywnych informacji z życia publicznego, bo jest takie prawo, że my mamy prawo wiedzieć, co się dzieje w naszym społeczeństwie, w naszym świecie. Mamy prawo. To nie jest z czyjegoś nadania, z czyjejś łaski, ale to jest nasze prawo. Ale wśród tych przeszkód, które mogą zaistnieć, właśnie na szczególną uwagę zasługuje to zjawisko koncentracji własności wydawnictw, koncentracji własności stacji telewizyjnych, stacji radiowych, które to zjawisko przynosi niebezpieczne skutki dla całego systemu demokratycznego. Ponieważ z tym zjawiskiem łączą się coraz ściślejsze powiązania między działalnością medialną, informacyjną, działalnością finansową i działalnością rządową. Jakaś taka hybryda nam się wtedy może pojawić, kiedy nie będzie tutaj jakiejś jasności, przejrzystości, klarowności. Środki społecznego przekazu powinny być wykorzystywane do budowania i do wspierania wspólnoty ludzkiej, nie do dzielenia, ale do jej wspierania, do budowania i oczywiście w różnych zakresach powinny to czynić. W zakresie ekonomicznym, politycznym, kulturowym, wychowawczym, religijnym. Informacja właśnie, jak mówiliśmy, ma służyć dobru wspólnemu. Ma być w służbie dobra wspólnego. I mamy prawo do informacji opartej na prawdzie, na wolności, sprawiedliwości i na solidarności. I istotne pytanie dotyczące współczesnego systemu informacji brzmi, to pytanie, ono brzmi tak, czy pod jego wpływem tego systemu informacji, czy pod jego wpływem osoba ludzka staje się rzeczywiście lepsza, to znaczy bardziej dojrzała duchowo, bardziej świadoma swojej godności, swojego człowieczeństwa, bardziej odpowiedzialna, bardziej otwarta na innych, zwłaszcza na potrzebujących, na najsłabszych. Co z tego, że ja dużo wiem, znam milion faktów, jeśli to mnie czyni gorszym albo to mnie w ogóle nie przemienia? Jaki jest sens takiej informacji? A więc to pytanie kluczowe, czy pod wpływem współczesnego systemu informacji, czy ja staję się lepszy? Czy to jest faktycznie informacja? Czy to jest formowanie mnie od wewnątrz? To przemienianie mnie? Dalej, drodzy, w świecie środków społecznego przekazu mogą pojawiać się różne trudności, które są też powiększane przez czynniki, które my nieraz ich nie widzimy. Mianowicie przez różne ideologie, przez chęć zysku, przez chęć kontroli politycznej, przez rywalizacje i konflikty między różnymi grupami oraz przez różne problemy społeczne. I gdzieś te wszystkie aspekty, one mogą mieć wpływ na to, jaki jest przekaz informacyjny, jakie jest działanie środków społecznego przekazu. Dlatego mówimy o tym, że ważne są wartości i zasady moralne w dziedzinie komunikacji społecznej. I tutaj potrzeba przykładać miarę etyczną, miarę moralną, zarówno do treści przekazu komunikatu, do samego procesu przekazu, czyli do sposobu, w jaki dokonuje się komunikacja. I tak samo miarę moralną mamy przykładać do podstawowych zagadnień kulturowych, systemowych, związanych często z różnymi, nieraz skomplikowanymi kwestiami, które nam media przekazują, kwestiami politycznymi, społecznymi, ekonomicznymi. Te kwestie, wszystkie te czynniki, one nieraz decydują o tym, kto ma wpływ na środki społecznego przekazu. Decydują one o tym, kto będzie bogaty, a kto będzie ubogi w informacje. Jest, drodzy, takie pojęcie jak ubóstwo informacyjne. To znaczy, że ktoś jest pozbawiony informacji, a nawet lepiej powiedzieć prawdziwej informacji. Bo, drodzy, zobaczcie, dzisiaj mamy, nieraz z tym się borykamy, z problemem nie tyle może, że mamy, że my niewiele wiemy, ale borykamy się z tak ogromnym nadmiarem informacji, mówimy o szumie informacyjnym, że już nie wiemy sami, co myśleć. I teraz, kto ma prawdę? Kto ma prawdę? A więc to bogactwo i ubóstwo informacyjne. Bogactwo i ubóstwo, czyli czy ja poznaję prawdę, poznaję rzeczywistość, jak jest faktycznie w świecie, w którym ja żyję. I tutaj, drodzy, ważne są, żeby mieć taką świadomość takich, mówimy o zasadach moralnych w świecie środków społecznego przekazu, żeby mieć świadomość, jakie to są zasady moralne. Dwie zasady moralne, podstawowe. Zasada pierwsza brzmi, że osoba i wspólnota ludzka, one są celem i one są miarą korzystania ze środków społecznego przekazu. To osoba jest celem i wspólnota ludzka jest celem i miarą korzystania ze środków społecznego przekazu. Osoba nie może być wykorzystywana, manipulowana. Środki są dla osoby ludzkiej, dla człowieka, dla wspólnoty ludzkiej. Nie aby manipulować, ale aby człowiek, aby wspólnota rosła indywidualnie, wspólnotowo. To jest jedna zasada. I druga zasada jest z tą pierwszą powiązana. Ona, można by ją tak sformułować, tą drugą zasadę moralną, że dobro osób nie może być realizowane niezależnie od zespołowego dobra wspólnot, do których te osoby należą. To znaczy, to dobro indywidualne osoby, ono nie dokonuje się w próżni. Ono nie dokonuje się bez żadnego kontekstu, a więc dobro osób, dobro osoby, twoje dobro, moje dobro, ono nie może być realizowane w oderwaniu od dobra wspólnego, do których te osoby należą. Czyli nie ma prawdy dla mnie, która by jakby szła w poprzek prawdy o mojej wspólnocie, w której ja żyję. Dlatego tutaj niezbędne jest współuczestnictwo w procesie podejmowania decyzji, żeby tam była jak największa grupa osób zaangażowana w decyzje dotyczące samej polityki przekazu, polityki środków społecznego przekazu. Jak ono jest zbudowany, ten system. Uczestnictwo to w tym procesie decyzyjnym dotyczącym środków społecznego przekazu, ono powinno być naprawdę, autentycznie reprezentatywne. To znaczy nie może sprzyjać jakimś partykularnym grupom. Jakieś jedne grupy mają więcej do powiedzenia w tym, jak jest zbudowany, mówimy, rynek medialny. Nie mogą być nastawione na jakieś zyski jakiejś danej grupy. Te zyski nie muszą być tylko zyskami w sensie ekonomicznym, w sensie ilości euro czy dolarów, ale zyski mogą mieć różną formę. Mogą być zyski, nie wiem, prestiżu, zyski pewnego sfery wpływów, zyski pewnej bycia, nie wiem, bardziej, jak mówimy, wpływowym kimś, a więc te profity mogą być różnorakie. Mówiliśmy, drodzy, o tym, o tej sferze tutaj moralnej. Idźmy dalej. Punkt 2495 katechizmu mówi, że jest rzeczą konieczną, by wszyscy członkowie społeczeństwa wypełniali i w tej dziedzinie środków społecznego przekazu swoje obowiązki sprawiedliwości i miłości, aby również i w tej dziedzinie te obowiązki wypełniali. Dlatego też niech również przy użyciu tych środków społecznego przekazu, dążą do kształtowania i szerzenia zdrowej opinii publicznej. Solidarność jawi się, mówi dalej katechizm, jako konsekwencja prawdziwej i słusznej informacji oraz swobodnej wymiany myśli, które sprzyjają poznaniu i poszanowaniu drugiego człowieka. Tyle mówi ten punkt. Solidarność jawi się jako konsekwencja prawdziwej i słusznej informacji. Drodzy, kiedy im więcej wiemy, jaka jest sytuacja, tym łatwiej nam jest wspólnie dyskutować merytorycznie, nie tylko na poziomie emocji. Tym łatwiej nam jest tę rzeczywistość przemieniać. Im lepiej my ją poznamy, im więcej o niej wiemy. I buduje się solidarność. Też jest owocem solidarność swobodnej wymiany myśli, które sprzyjają ta wymiana poszanowaniu i poznaniu drugiego człowieka. Środki społecznego przekazu, zwłaszcza mass media, mogą doprowadzić do pewnej bierności u odbiorców, mówi dalej katechizm. Ciekawe sformułowanie, bierność u odbiorców, czyniąc z nich konsumentów niezbyt czujnych na to, co słyszą i widzą. I dalej czytamy, odbiorcy powinni narzucić sobie umiar i dyscyplinę w stosunku do mass mediów. Powinni kształtować w sobie światłe i prawe sumienie, by łatwiej opierać się niegodziwym wpływom. Tutaj, drodzy Państwo, jest mowa nie tylko o nadawcach, ale też i o odbiorcach. W kontekście środków społecznego przekazu ogromnie ważna jest formacja odbiorców, czyli każdego z nas. Czy ja umiem korzystać z tych środków? Czy ja formuję siebie do tego? I tu mówi katechizm o umiarze i o dyscyplinie wobec mass mediów. Czy ja jestem kimś, kto ma taką trochę, mówimy, bulimię taką medialną, że ja wszystko pochłaniam, mam milion wiadomości, no i to, co mówiłem, no i co z tego, że ja dużo wiem? kiedy mam chaos w głowie, kiedy nie wiem, co myśleć, co robić. A więc umiar i dyscyplina. Też trzeba wiedzieć, że nie wszystko, co ja wiem, nie z każdego źródła można pić wodę, tak powiem. Nie wszystko, nie każde źródło jest zdrowe. A więc też kształtowanie światłego i prawego sumienia w sobie, we mnie. Zobaczcie, drodzy, moje codzienne życie moralne, mój poziom moralny, moja jakość życia duchowego ma też wpływ na to, jak ja korzystam z mediów. Czy ja mam czyste serce, czysty umysł, czyste sumienie, które mi pozwoli jasno, jeśli coś jest czyste, to jest jasne, które mi pozwoli jasno, dobrze te rzeczy rozumieć, słuchać, rozumieć. Nie, czy ja jestem formowany, czy ja tylko jestem wypełniany tymi wiadomościami. To nie jest to samo. Można być wypchanym, rozepchanym czymś, albo można być właśnie uformowanym przez coś od wewnątrz. A więc katechizm nam mówi o takiej potrzebie pracy na polu wychowywania i kultury, uwaga, odbiorców mediów, czyli każdego z nas, konsumentów. A więc przygotowanie konsumentów, odbiorców nas do odpowiedzialnego korzystania z prawa wyboru, kształtowania głębokiego poczucia odpowiedzialności u nas za media. Oczywiście tak samo u producentów ta odpowiedzialność powinna być, u specjalistów, oczywiście u władz publicznych, odpowiedzialność moralna za to, jakie są media. I powinniśmy, drodzy, przykładać wielką wagę do korzystania z tego właśnie, z jakich treści korzystamy. Dokonywania właściwych wyborów konieczna jest właśnie znajomość zasad porządku moralnego. Życie tymi zasadami. I wtedy będę mógł ocenić, czy ten komunikat jest dobry, czy on jest moralnie poprawny, czy on jest prawdziwy. Kościół stara się kształtować swoich wiernych do takiej kultury mądrości, która może uchronić medialną kulturę informacji przed staniem się takim bezsensownym gromadzeniem faktów. A więc kultura mądrości, która nam może pomóc ochronić się przed bezsensownym gromadzeniem faktów. Dzisiaj mamy, drodzy, to. Mamy dużo wiemy, ale czy w tym jest mądrość? Czy jesteśmy przez to mądrzejsi? Jacy stajemy się, kiedy wszystko wiemy? A więc, drodzy, idźmy dalej. Mówiliśmy o solidarności też. Media jako narzędzia budowania solidarności. Solidarność, która z tego też wynika. Wspólno nam dalej w katechizm. Rola ogromna pracowników środków społecznego przekazu. Pracownicy też oczywiście jako ci pierwsi powinni być osobami, które mają świadomość, mają w sobie te wartości moralne, etyczne ukształtowane. Tak samo użytkownicy. Ludzie pracujący w mediach powinni brać na siebie odpowiedzialność za kształt mediów, za kształt wiadomości. A więc powinni mieć zdolność rozeznawania, zdolność wyboru, przekazywania tych wiadomości. Jak przekazywać, żeby one były nie tylko przekazane, ale żeby też były zrozumiane, żeby dotarły do słuchacza. A więc moralność. Mówimy o ósmym przykazaniu, mówimy o kłamstwie, o prawdzie. I tutaj właśnie w tym kontekście mówi katechizm bardzo mocno o moralności. Już z tytułu wykonywanego zawodu osoby odpowiedzialne za prasę, też za inne media, mają obowiązek przy rozpowszechnianiu informacji służyć prawdzie i nie obrażać miłości. Powinni starać się, aby szanować z równą troską istotę faktów i granice krytycznego osądu wobec osób. Nie powinny uciekać się do oszczerstw. To jest, drodzy, ważne sformułowanie, które mówi katechizm. Uwaga na oszczerstwa. Można informacją podaną przedwcześnie, podaną źle, podaną zbyt, w sposób zbyt uproszczony może, można też bardzo komuś zaszkodzić, odebrać dobre imię, można skrzywdzić. Dalej czytamy w katechizmie. Szczególne zobowiązania ciążą na władzy świeckiej z racji dobra wspólnego. Władza ta winna we właściwym sobie zakresie chronić i bronić i ochraniać prawdziwą i słuszną wolność informacji. Ogłaszając ustawy i czuwając nad ich stosowaniem, władze publiczne powinny zadbać o to, by złe używanie środków społecznego przekazu nie spowodowało poważnego niebezpieczeństwa dla dobrych obyczajów oraz postępu społeczeństwa. Zwróćmy, drodzy, uwagę, że władze powinny dbać o to, aby używanie mediów nie powodowało niebezpieczeństwa dla dobrych obyczajów, dla postępu społeczeństwa. Dalej czytamy. Powinny władze karać naruszenie praw każdego do dobrego imienia i do tajemnicy życia prywatnego. Powinny karać naruszenie praw każdego do dobrego imienia i do tajemnicy życia prywatnego. Uczciwie i w stosownym czasie powinny podawać informacje, które dotyczą dobra ogólnego lub są odpowiedzią na uzasadnione niepokoje ludności. Uczciwie i w stosownym czasie. Nie za późno. Nic nie może usprawiedliwić uciekania się do fałszywych informacji, by manipulować opinią publiczną za pomocą społecznego przekazu. Interwencje władzy nie mogą godzić w wolność jednostek i w wolność grup. I ostatni punkt z tej naszej dzisiejszej części. Z moralnego punktu widzenia należy potępić istniejącą w państwach totalitarnych plagę systematycznego fałszowania prawdy. Za pomocą środków społecznego przekazu państwa te chcą politycznie zdominować opinię publiczną, manipulują oskarżonymi i świadkami w procesach publicznych i dążą do umocnienia swojej tyranii, tłumiąc i zwalczając to wszystko, co uważają za przestępstwa ze strony opinii publicznej. Drodzy, kiedy dzisiaj gdzieś czytamy o różnych reżimach, czytamy o sfałszowanych wyborach, to nieraz przecież też te różne decyzje społeczeństwa, one nie muszą być tak gdzieś prymitywnie fałszowane, że ktoś dosypuje do urn wyborczych karty takie, jakie są oczekiwane przez rządzących, ale nieraz jest już wcześniej ten proces trwa, że rządzący przygotowują pewne już sposób myślenia, mentalność swoich wyborców. A więc tutaj, drodzy, cały czas ogromna rola mediów i tutaj ten delikatny punkt, kluczowy punkt troski o dobro wspólne, troski rządzących, misji mediów, promowania, budowania dobra wspólnego. Dobra zarówno jednostki, ale która nie żyje w próżni. Budowania w prawdzie, budowania w miłości, zgodnie z zasadami moralnymi. Drodzy, my jesteśmy wszyscy odbiorcami mediów. Nieraz jesteśmy też ich twórcami mediów. Pomyślmy o całym tym ogromnym, szerokim spektrum internetu, różne te komunikatory społeczne. Wielu z nas przecież je używa, a my też jesteśmy twórcami, nadawcami mediów. Wielu z nas, kto wie, czy nie większość z nas. A więc też, drodzy, ta odpowiedzialność za prawdę, za troskę o dobro wspólne, ona nas dotyka wielorako. Właśnie jako zarówno tych odbiorców, ale też jako też tych, którzy kreują ten komunikat, jako też tak samo tych, którzy przekazują dalej, którzy interpretują usłyszane wiadomości. Drodzy, prawda. Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. I w kontekście mówimy dzisiaj tego przekazania, mówimy dzisiaj o środkach społecznego przekazu.